Małgorzata Machała, witam w programie Ostatnia Spowiedź. Dzisiaj moim gościem jest Alicja Milewska. Witam cię, Alu.
Witam serdecznie.
Ala, chciałam, żebyś dzisiaj troszkę się wytłumaczyła z tego, że od ponad 4 lat twierdzisz z taką dużą dozą pewności, że gdy umrzesz, to bezpośrednio pójdziesz do nieba. Czy to nie jest za duża pewność w takim powiedzeniu? I na jakiej podstawie tak uważasz?
No, ja myślę, że to nie jest zbyt duża pewność. A uważam tak na tej podstawie, że Biblia mówi jasno, że jeśli jakby nawrócisz się do Pana Jezusa, jeśli uznasz Go za swojego Zbawiciela i uwierzysz w Niego, że to On właśnie umarł za ciebie, za twoje grzechy, to będziesz zbawiony i będą przebaczone ci twoje wszystkie winy przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. I jest to jasne przesłanie i klarowne.
Czy w związku z tym, że tak twierdzisz, że no, polegasz na tym, że Bóg ci to obiecał, to czy nie czujesz się jednak jakoś lepsza od innych ludzi? Że nie myślisz, że masz w sobie coś, co zasługuje na to, żebyś była w niebie?
Ja absolutnie nie zasłużyłam sobie na to, żeby być w niebie. Tylko dzięki Jezusowi idę do nieba i tylko dzięki niemu wiem, że tam znajdę się po śmierci.
No to jest taka ciekawa rzecz, że teraz, gdy jeszcze żyjesz, to mówisz z taką pewnością o tym, że wiesz na pewno, że spędzisz z Jezusem wieczność. Wiesz, to jest takie o tyle ciekawe, że katolik wychowany tutaj w Polsce najczęściej, no zwykle nie może powiedzieć niczego takiego z pewnością. Najczęściej mówi, że ma nadzieję na to, że kiedyś pójdzie, ale prawdopodobnie do czyśćca i po pewnych tam ciężkich katorgach, które przeżyje, czy poniesie właśnie jakąś część kary i tak dalej, dopiero być może Bóg go przyjmie. Ale jest to cały czas taki duży znak zapytania nad tym, co ze mną będzie.
No, ja też zostałam wychowana w wierze katolickiej i też kiedyś myślałam właśnie, że może, że fajnie by było, a może czyściec, a może nie. No i też nie wiedziałam, co ze mną będzie po śmierci i długo się nad tym zastanawiałam przez różne okresy mojego życia, ale w końcu właśnie dzięki telewizji Idź Pod Prąd, dzięki temu, że pastor właśnie mówił każdego dnia w każdym programie praktycznie Ewangelię i namawiał do tego, żeby też jego nie słuchać, tylko samemu wziąć Biblię do ręki i samemu zobaczyć, co jest tam napisane. I faktycznie wzięłam sama tą Biblię do ręki, zaczęłam ją czytać i przeczytałam po prostu jasny przekaz, jaki ma Biblia, że właśnie, jaki ma Bóg w Biblii, że właśnie wystarczy uwierzyć w tą zbawczą ofiarę Jezusa, w to, że On umarł za nasze grzechy, że wziął je na siebie, że poczuł się za nas winny, żebyśmy my mogli mieć to właśnie przebaczone i żebyśmy mogli pójść do nieba. I to mnie urzekło właśnie, że to jest takie proste, że nie ma tutaj jakichś domysłów, że może, że coś jest niepewnego. Tutaj jest wszystko pewne, wszystko jest jasne. No i jakby, no, uwierzyłam.
Aha. To na pewno pamiętasz dzień, kiedy ta twoja duchowa rzeczywistość się zmieniła, czyli z tej osoby, która szła prostą drogą do piekła, do potępienia z powodu swoich grzechów, nagle ten kierunek twojego życia całkowicie się odwrócił i zaczęłaś iść tą drogą, no, którą Biblia nazywa wąską, weszłaś na tą drogę. Właśnie, czy pamiętasz ten dzień, w którym podjęłaś tą decyzję?
Pamiętam, że razem z mężem siedzieliśmy i to chyba było nauczanie pastora, który kolejny raz mówił Ewangelię właśnie o darmowym zbawieniu. Kolejny raz słyszeliśmy to i nie wiem dlaczego, ale dopiero wtedy, po prawie 1,5 roku oglądania telewizji, powiedzieliśmy do siebie, czy ty już to zrobiłeś? Nie. A ty? Też nie. No to dawaj, to musimy to zrobić. I wtedy poprosiliśmy oboje Pana Jezusa. Tego samego dnia, w tej samej chwili praktycznie poprosiliśmy w modlitwie Pana Jezusa o zbawienie, o to, żeby przebaczył nam wszystkie nasze grzechy, żebyśmy mogli być czyści i żebyśmy mogli pójść do nieba.
Mm-hmm. No, tak jak mówisz, że zarówno to przesłanie dobrej nowiny o zbawieniu, czyli Ewangelii, jest takie proste, że Jezus bierze na siebie całą naszą winę, umiera za nas, aby oczyścić nas całkowicie ze wszystkich grzechów. Tak samo no, ten sposób przyjęcia jest bardzo prosty, że czasami osoby się zastanawiają, jaki tutaj obrządek wykonać, czy nam przepuść, czy jakieś pieniądze może dać, żeby ksiądz coś w naszym imieniu zrobił, abyśmy my mogli być bliżej Boga. A tak jak mówisz, to wystarczy zwykła, prosta modlitwa. Tak jak zwracamy się do osoby, do której mamy zaufanie i która coś nam oferuje z tą prośbą, także...
No, bez żadnych formułek, bez żadnych wierszyków, wystarczy swoimi słowami poprosić Boga i naprawdę, naprawdę masz to już wszystko przebaczone. Jeśli naprawdę zrobisz to szczerze, z całego serca, to naprawdę każdy będzie miał tą pewność, każdy.
Mhm. To gdybyś mogła przybliżyć trochę te okoliczności życia, w których wtedy byłaś, bo wiesz... Człowiek nie żyje codziennie z taką głęboką myślą, że potrzebuje czegoś, potrzebuje, żeby ktoś mi przebaczył moje grzechy. To jest bardzo rzadka refleksja, myślę, w takiej codzienności. Zwłaszcza, że ty byłaś, jesteś cały czas młodą osobą, ale wtedy byłaś dużo, jeszcze młodszą. I właśnie jak wtedy żyłaś? No, co cię zajmowało w tym czasie, gdy... spotkałaś na swojej drodze właśnie tą informację o zbawczej ofierze Jezusa.
Po szkole średniej wyjechałam do Niemiec, do pracy z moim ówczesnym narzeczonym. Jakby wyjechaliśmy z powodów zarobkowych, ale nie tak, żeby tam zostać na zawsze, tylko na jakiś, no, w miarę najkrótszy czas i żeby wtedy wrócić. No i nauczyłam się tam języka, znalazłam pracę. Po pracy prowadziliśmy taki bardziej no, hulaszczy tryb życia. Zdarzało się właśnie imprezowanie, jakieś tam też często używki. Ja będąc tam za granicą miałam takie właśnie marzenia, takie cele, żeby pójść na studia, żeby perfekcyjnie nauczyć się języka. Ale no niestety miałam wtedy już taki problem, że pochłaniał mnie nauk, czyli palenie marihuany. To mnie do tego stopnia pochłaniało, że ja już czasami właśnie myśląc sobie, jakieś tam plany sobie układając, myślałam sobie, hej, gdzie ty chcesz iść? Przecież jakby nie radzisz sobie z tym, że nie potrafisz przestać palić tego, a marzysz o jakiś tam, nie wiem, o rozwijaniu siebie i tak dalej. Widziałam, że jeśli nie zwalczę tego nałogu, to na pewno nie pójdę dalej.
A to gdybyś mogła, bo to jesteś no, pierwszą osobą, która miała tego rodzaju problem z tych, z którymi rozmawiam, to powiedz, od czego to się zaczęło? Czy to był jakiś taki tylko nastoletni wybryk, czy stała za tym jakaś ideologia?
No właśnie, jakby pierwszy raz miałam styczność z tą używką już w gimnazjum, ale to był jeden raz. I później właśnie w szkole średniej zaczęłam właśnie palić marihuanę razem ze znajomymi. No i była właśnie w tym jakby taka ideologia, bo słuchaliśmy hip-hopu. I tam był taki zespół hip-hopowy w Polsce i oni śpiewali właśnie o tym, że to jest fajne, że to otwiera oczy, że ujrzysz drogę właśnie życiową, jeśli będziesz to palił i tak dalej. I takie mieli właśnie takie swoje utwory.
Snuli pewne obietnice.
Tak, tak.
Przeznaczone dla młodych uszu chyba.
Tak, i faktycznie tak było, że kiedy... byłeś w tym stanie jakby upalenia, no to faktycznie czuło się takie, no nie wiem, taką jakąś imitację wolności, takie fajne uczucie było, ale jakby to uczucie mijało, kiedy mijało działanie też tego narkotyku i albo trzeba było palić go więcej, więcej i więcej, albo po prostu jakby przejść przez ten dół, jakby otrzeźwieć kompletnie, czy tam, nie wiem, przespać się i wtedy w miarę człowiek czuł się lepiej. Mhm. No ale później znowu jakby tęskniło się za tym, żeby znowu się tak czuć, znowu i znowu. I tak faktycznie słuchając tej muzyki, jakby mając też wokół siebie takich znajomych, no to jakby to wszystko trzymało się w jednej całości i też ja uważałam, że to jest takie fajne, że jakby no dużo osób w moim towarzystwie właśnie paliło i uważałam, że no, że to jest ten sposób chyba na życie, że bardzo lubię to robić i że chyba się z tym nie rozstanę. Tak sobie myślałam. Także jeśli o tą muzykę chodzi, no to ja uważam, że nie jest to obojętne, jakiej muzyki słuchamy. I to naprawdę jakby wywierało właśnie taki straszny, straszny wpływ na to, że być może nawet gdyby nie ta cała ideologia, nie ta cała otoczka wokół palenia tej marihuany, to myślę, że dużo osób no, zawahałoby się, żeby kolejny raz po to sięgnąć. Myślę, że to jakby ta otoczka sprzyja temu, żeby młodzi ludzie sięgali po te używki. Mhm. Te czy inne.
Tak. A do jakiego momentu doszłaś? Kiedy twoje to funkcjonowanie zaczęło ci jakoś niepokoić?
Pierwszymi sygnałami, które właśnie skłaniały mnie właśnie do przemyśleń, było to, że bardzo źle się czułam, kiedy jakby wiedziałam, że nie mam tego narkotyku przy sobie, tak? I po prostu wiedziałam, że będę musiała dzień czy dwa bez niego wytrzymać. I to było jakby takie dosyć rujnujące. A potem właśnie już takim kluczowym takim punktem, kiedy pomyślałam sobie, że to, co robię, jest naprawdę złe i że jakby ja sobie z tym sama nie poradzę, to był moment, kiedy wracając z pracy, starałam się przyjechać przed moim już wtedy mężem, żeby on po prostu nie zobaczył, że ja ledwo przyjeżdżając z pracy sięgam po to. Bo to było już dla mnie takie uwłaczające i ja wiedziałam, że wstydzę się tego, że ja nie potrafię sobie z tym poradzić.
Opowiedz w takim razie jeszcze o tych skutkach, bo podejrzewam, że to palenie to przecież nie jest rzecz związana tylko z tym, że zawalasz w pewnym momencie pewnie pracę albo swoje obowiązki, ale no, ma to gdzieś też takie odbicie na pewno w psychice, w emocjach, w relacjach. Jak to u ciebie wyglądało?
No jeśli chodzi o jakby radzenie sobie z emocjami, no to jakby u mnie było tak, że ja sobie kompletnie nie radziłam. Jeśli coś mnie zezłościło, to nie potrafiłam sobie poradzić właśnie z tą złością. To było nawet zahaczało o taką furię, o rzucanie czymś, nie wiem, trzaskanie drzwiami, czyli takie no dość poważny stan. Jeśli chodzi właśnie o płacz, to też jak już się rozpłakałam, to już nie mogłam się uspokoić. Nie? Jeśli chodzi o nasze relacje, to kiedy na przykład byliśmy w stanie jakby tego odurzenia, no to wszystko było dobrze. Kiedy ten stan mijał, to wiadomo, dochodziło do jakichś kłótni. Jakby marihuana powoduje coś takiego, że jesteś szczęśliwy. No i jakby nie mieliśmy większych sprzeczek właśnie, jeśli chodzi o nasze wspólne relacje, kiedy byliśmy właśnie w stanie upalenia tym. A właśnie bałam się, kiedy wiedziałam, że kiedyś będzie trzeba zerwać z tym i bałam się, jak wtedy będą wyglądać nasze relacje, nie? Czy się będziemy często kłócić, czy się dogadamy, bo to już jakby zabrnęło tak daleko, nie?
Chciałam, żebyś tak pokazała, jak to się stało, że z tym nałogiem zerwałaś, bo ostatecznie udało ci się. Czy to było twoje mocne postanowienie? Czy to była właśnie jakaś cudowna, Boża moc, która ci pomogła z tym zerwać? Jak do tego doszło, że rozstałaś się z marihuaną?
Tak, to nie było moje mocne postanowienie, bo takich postanowień miałam już naprawdę kilkanaście, o ile nie kilkadziesiąt. I naprawdę bardzo często próbowałam jakby zerwać z tym nałogiem. Niestety nie udawało mi się to. Nigdy mi się to nie udało na więcej niż 3 dni może. No.
A przez, przepraszam, tylko powiedz, przez jak długi okres to trwało?
6 lat.
Mhm.
Dobrych 6 lat takiego regularnego jakby no, palenia tej marihuany. No.
Mhm.
Także dość długi okres. Ja w pewnym momencie właśnie wiedząc, że ja sobie z tym sama nie poradzę, już wtedy właśnie tak powiedziałam, Panie Boże, ja nie zerwę z tym, dopóki nie zajdę w ciążę. Tak sobie, tak powiedziałam, że wiedziałam, że to będzie jedyny powód, być może, tak mi się wtedy wydawało, że to będzie właśnie jedyny powód, dla którego ja zerwę z tym, bo wiedziałam, że mając nowe życie w sobie, po prostu nigdy bym sobie nie wybaczyła, gdyby moje dziecko urodziło się jakieś chore czy z niepełnosprawnością w wyniku jakby mojego palenia w trakcie ciąży, więc wiedziałam, że w ten sposób na pewno przerwę to. No i jakiś miesiąc po wypowiedzeniu tych słów dowiedziałam się, że jestem w ciąży.
No tak, ale ciąża trwa 9 miesięcy i potem jeszcze pewnie czas karmienia. No i co później?
No właśnie jakby jak już zaszłam w ciążę, to przestałam faktycznie. Zerwałam z marihuaną, było bardzo ciężko. Bardzo ciężko i też właśnie relacje z mężem bardzo się pogorszyły. Tak jak myślałam, tak jak się tego obawiałam. Czekałam właśnie na ten moment, kiedy będę mogła z powrotem do tego wrócić. Kiedy będę mogła pójść z powrotem na imprezę, zaszaleć, jakby wybawić się, no właśnie przyćpać coś i tam zapalić i tak dalej. Nie, czekałam na to. No mąż jakby mnie tak hamował w tym. Mówił, że właśnie już teraz jesteśmy jakby rodzicami. Tak, że powinniśmy spoważnieć. Ja powiedziałam, okej, możemy spoważnieć, ale przecież nie jesteśmy dziadkiem i babcią. Przecież możemy się zabawić. Co w tym złego, nie? No i faktycznie, kiedy urodziłam właśnie pierwszą córeczkę, to właśnie minął ten okres karmienia. I faktycznie wtedy zdarzyło się jeszcze 1 lub 2 razy, że zdarzyło się sięgnąć znowu po marihuanę po prostu. No, ale wtedy jakby dowiedziałam się, że jestem w drugiej ciąży i znowu musiałam.
Jakby... No to perspektywa dość ciekawa, że mogliście zostać rodzicami wielodzietnej rodziny, gdyby to tak dalej szło, macie tylko 2 córeczki. No.
Tak, tak. Na razie tylko 2. No, ale właśnie to jest ciekawe, że właśnie dostałam kolejny dar od Boga, kolejną szansę. I właśnie kiedy byłam w ciąży z 2. moją córeczką, kiedy znowuż właśnie jakby zerwałam z tym, wiedziałam, że muszę kolejny czas jakby...
Wytrzymać i że dasz radę, bo już tak, to przeszłość.
Tak, i wtedy właśnie oglądaliśmy... Cały czas w zasadzie oglądaliśmy telewizję Idź Pod Prąd, bo prawie od początków jej istnienia, czyli od 2016 roku nauczania regularnie zaczęliśmy właśnie oglądać, kiedy byłam w drugiej ciąży. I właśnie wtedy jakby sięgnęliśmy też po Biblię, zaczęliśmy ją wspólnie czytać, zaczęliśmy widzieć różnice takie, jak były w Kościele katolickim i takie jak, no po prostu jakie są w Biblii napisane, jakie tutaj Bóg objawia. I faktycznie zaczęłam dostrzegać tą prostotę, to, że zaczęło mi się wszystko układać i właśnie wtedy jakby myślę, że zaczęłam być bardziej wyczulona na Ewangelię. Mhm. No.
Że ta oferta stała się dla ciebie bardziej konkretna, taka docierająca do twojej prawdziwej potrzeby. Powiedz coś właśnie o tym życiu już chrześcijańskim. Może sam moment, to już powiedziałaś, była to prosta modlitwa z twoim mężem. No a z czym się wiązało później to życie chrześcijańskie? Co widziałaś ty jako taką zmianę u siebie? Albo może osoby, które cię znały, czy widziały jakąś zmianę?
No, jeśli chodzi właśnie o taką zmianę na zewnątrz, to na pewno aspekt przeklinania. Ja bardzo dużo przeklinałam, używałam bardzo wielu brzydkich słów. Myślałam, że to jest fajne, że nie ma w tym nic złego, bo przecież każdy klnie i dziewczyny, i chłopacy, i to jest wszystko w porządku. Ale faktycznie po nawróceniu przestałam przeklinać i w zasadzie tak myślę, że nawet z dnia na dzień praktycznie. I to było, szczególnie właśnie dla mojej mamy, było to, mówiła, że jest w szoku po prostu, że widzi mnie raz i klnę jak szewc, widzi mnie znowuż za parę miesięcy i nie mówię ani jednego brzydkiego słowa. Także myślę, że to było jakby takim świadectwem. No i z czasem, gdy byliśmy już, jakby poznaliśmy tutaj wasze środowisko Idź Pod Prąd, spotkaliśmy się osobiście z wami, był też pierwszy obóz chrześcijański, który dla nas był po prostu przełomem w naszym życiu, także dzielimy nasze życie chrześcijańskie przed obozem i po obozie. Tam dostaliśmy mnóstwo wspaniałych rad, jeśli chodzi właśnie o wychowywanie dzieci, o relacje małżeńskie, jak to wszystko ma wyglądać. Właśnie rady oparte na tym, co mówi Biblia, jak Bóg to wszystko wymyślił i czego Bóg chce. I właśnie tak zapragnęliśmy żyć, widząc wasze świadectwo właśnie. I tak zapragnęliśmy żyć i zaczęliśmy robić wszystko właśnie, żeby nasze życie, no przynajmniej w jakiejś części, zaczęło wyglądać tak jak wasze. I przede wszystkim, żebyśmy robili to, czego Bóg chce. Nie? Mhm. Żeby to jakby... żebyśmy chcieliśmy właśnie kroczyć tą drogą właśnie tych Bożych zasad.
Mhm. No to dość duże wyzwanie, bo myślę, że przejście od takiej ideologii związanej z zażywaniem narkotyków, która w pewien sposób oferuje tą obietnicę wolności, to z tamtej drogi wejście pod przewodnictwo Jezusa, który daje wolność, ale zupełnie inną. Ta wolność nie jest taka łatwa. Mhm. Ona dużo człowieka kosztuje, żeby rzeczywiście doświadczać tej wolności w Jezusie. To myślę, że dla ciebie to chyba musiało być wyzwanie. Jak postrzegasz to? Tą różnicę między właśnie wolnością, jaką oferują używki, od wolności, jaką oferuje Jezus Chrystus?
No na pewno wolność, jaką oferują używki, jest taka... To jest tylko uczucie i to jest uczucie chwilowe, bo tak jak już wcześniej wspominałam, później przychodzi właśnie ten czas, kiedy jakby ten narkotyk już nie działa i wtedy zaczyna się dół. Tak, i ja przynajmniej tak miałam. Myślę, że wiele osób tak ma, że właśnie wtedy czuje się jakby zdołowanym, jakby czuje się niekomfortowo, niedobrze, nie jest już szczęśliwym, nie czuje się już tej wolności. Mhm. A jeśli chodzi właśnie o wolność w Chrystusie, to jest naprawdę taka wolność, że nic już mnie nie może zniewolić. I ja się nie dam temu zniewolić, bo Jezus mnie jakby drogo wykupił mnie. Jezus działa silniej niż narkotyk i to jest działanie trwałe. Właśnie nie takie chwilowe, takie jak daje samo zażywanie narkotyków, to jest właśnie trwałe. I jego zasady, jego... No jego zasady są dobre.
A jak dziś rozumiesz, czym jest wiara w Jezusa Chrystusa?
Wiara to jest zaufaniem Jezusowi w to, co On powiedział, w Jego obietnicę.
Na przykład? Jaka dla ciebie jest najważniejsza obietnica?
No dla mnie najważniejszą obietnicą jest to, że znajdę się z Nim po śmierci w niebie. Aha. I że tam będzie najlepsza wspólna imprezka, bo Pan Jezus poszedł już, powiedział, że idzie i idzie przygotowywać nam miejsca, więc ja czekam, aż się z Nim spotkam i będę mogła tam się już radować.
Mm-hmm. No to ciekawe właśnie to imprezowanie. Faktycznie często w naszej telewizji pastor posługuje się tym porównaniem, że Jezus, gdy żegnał się z uczniami, to mówił, że teraz pije z nimi ten kielich, ale gdy się spotkają już po drugiej stronie, to rzeczywiście będzie ciąg dalszy tej biesiady, no właśnie takiej imprezy, która się już nie skończy. Także fajnie, będziemy razem
imprezować.
Imprezować.
No i to z kim? Z Jezusem.
Państwu dzisiaj bardzo dziękujemy za to, że byliście z nami. Alicja, tobie też za taką bogatą historię z happy endem. No. Także zapraszamy jak zwykle za 2 tygodnie na następną, ostatnią spowiedź. Do widzenia.
Do widzenia.